Rafał Koszyk, sportowiec, psycholog sportowy, człowiek odpowiedzialny za marketing w sporcie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, jeżeli chodzi o jego pracę zawodową w tym momencie. O tym porozmawiamy później. Natomiast skończyliśmy takim mocnym akcentem związanym z karierą sportową Rafała, z jego wypadkiem i ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach związanych z niespodziewanymi sytuacjami, takimi jak wypadek w sporcie. Myślę, że osoby, które mają do czynienia z wypadkami niesportowymi, też skorzystają z tej rozmowy, ale sportowcy na pewno głównie. Mówisz, że pracujesz ze sportowcami, którzy wygaszają swoją karierę, ze sportowcami, którzy rozwijają swoją karierę sportową, że ta psychologia się bardzo przydaje. Tobie się przydała. Powiedz, jak stosowałeś te metody, te strategie podczas swojej kariery? No i po wypadku.
Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem metody małych kroczków, tak zwanych, czyli stawianie sobie celów nieodległych, celów, które możemy chwytać za moment, a jestem przeciwnikiem właśnie takich górnolotnych oczekiwań względem siebie, typu, nie wiem, zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski, bo to jest bardzo postawienie sobie wysoko poprzeczki. Bo chociażby mój dobry znajomy Paweł Fajdek jest przykładem tego, że będąc wielokrotnym mistrzem świata na igrzyskach... Sorry Paweł, że o tym mówię, że tego słuchasz. Pewnie nie słuchasz, ale o tym wspominam, że dopiero na jego trzecich igrzyskach zdobył medal olimpijski, będąc czterokrotnym mistrzem świata. Więc to też pokazuje, że na tym poziomie, na poziomie najwyższym, na poziomie bogów sportu, można powiedzieć, takie rzeczy się zdarzają. Więc metoda małych kroczków. Ja ostatnio podczas jednej z rozmów z jednym sportowców zapytałem się, czym dla tej osoby jest wyścig. Nie potrafiła mi odpowiedzieć ta osoba, czym jest wyścig. Ja mówię, no to spójrz na to z tej perspektywy. Z czym się ścigasz? Z czasem. Twoim głównym przeciwnikiem jest czas. Walczysz z czasem, żeby dany odcinek, który jest umową między zawodnikami wszystkimi, które pokonujecie, musicie go pokonać w jak najszybszym czasie. Mówię, i skup się na tym. Co ciebie obchodzi człowiek X, człowiek Y po twojej prawej czy lewej stronie? No okej, ma lepszy wynik życiowy od ciebie. Ale czy ty wiesz, co on robił przez tydzień, w ostatnim tygodniu? Czy on jest przygotowany, czy on nie jest przygotowany? Dlaczego skupiamy się na rzeczach nieistotnych w tym momencie? No bo, okej, ktoś jest w formie, wiemy o tym, to po co się na nim skupiać, jak i tak wiemy, że on z nami wygra? No to po co się tym stresować, jeżeli jest lepszy? No to cieszmy się z tym, że asystujemy w biegu kogoś tak wybitnego, a ja się ścigam z czasem. Na to, na ile moja dyspozycja pozwoli, na to, na ile moje wytrenowanie pozwoli, na to, ile mój talent, który posiadam, pozwoli, taki czas osiągnę. A na co ten osiągnięty czas pozwoli, na jakie miejsce, no to już jest inna sprawa. Bo mówię, bo tych ludzi, którzy walczą też z tym czasem, jest więcej. Więc takie podejście, została mi przyznana racja, że chyba jednak coś w tym jest, że w ten sposób, jeżeli się na to spojrzy, to jest całkiem inaczej. Ściągamy z siebie presję tego, że my coś musimy. Nie, my nie musimy. My walczymy z tym czasem. A mówię, czasami dyspozycja dnia, niewyspanie się, jest tyle różnych rzeczy, które na to wpływają, że my tak do końca nie mamy na to wpływu. No, mamy tą wypracowaną, zaprogramowaną pamięć mięśniową. Robimy to z automatu, najczęściej sportowcy, tak, bo to jest wszystko w automatyzmie. Te lata treningów są po to, żeby ten organizm działał sam. Ja zawsze powtarzam i wiem ze swojego doświadczenia, że jak ja pamiętam, czy pamiętałem, tak, dany bieg mój na 100 metrów, to ja wiem, że ten bieg był nieudany. Że jeżeli ja pamiętam, że dobiegałem, tak, to ja już nawet nie patrząc na czas osiągnięty, ja wiedziałem, że to jest słaby czas. Dlaczego? Bo ja się nie wyłączałem, ja nie byłem w automacie. A zdarzało się tak, że biegu na rekord życiowy w ogóle nie pamiętam. Pamiętam tylko to, że wchodziłem w blok i pamiętam metę. jak już byłem na mecie. Mówię, i to był automatyzm. Ja byłem wyłączony całkowicie. Ja nie panowałem. Ten organizm poszedł sam. On został wytrenowany tak. Ja miałem ciało dostarczyć tylko na linię startu i ciało robiło już swoje później. Był strzał, czyli był impuls, bezwarunkowy, jakby nie patrzeć. I lecimy, heja, tak? Za wszystko, co fabryka dała. Jeżeli umysł nad tym panuje, to znaczy, że jest źle. Więc wyłączanie się jest podstawą. I to też przy tym moim powrocie do sprawności fizycznej, można powiedzieć, też stosowałem. No, ogólnie sport wyczynowy przynosi wiele kontuzji, z których trzeba umieć sobie poradzić, wyjść. Trzeba to, tak jak wspomniałem wcześniej, uznawać jako lekcję, jako naukę. Tak? No, zdarzyła się kontuzja, ale dlaczego zdarzyła się kontuzja? No wyciągajmy z tego wnioski. To jest najważniejsze, a nie siedzimy i płaczemy, bo zdarzyła się kontuzja. Ja popełniłem ten błąd raz w życiu, że będąc kontuzjowanym, nie do końca wyleczonym, pojechałem na Mistrzostwa Polski i się po prostu dobiłem, tak, że nogę urwałem w trzech miejscach, kolokwialnie mówiąc, nadarwanie mięśnia dwugłowego uda u sprinterów jest najczęstszą kontuzją. Tak, że później przez pół roku się leczyłem z tego i ambicja mnie zeżarła, tak? Bo trzeba, bo muszę. No, teraz bym tego nie zrobił, no ale człowiek jest mądrzejszy o doświadczenie, o spokój w głowie, tak? Bo to też przede wszystkim chodzi u sportowców o to, żeby ta głowa była luźna, spokojna. Żeby żadne dystraktory nie docierały do niej, żeby nic nam nie przeszkadzało. Ze swojego doświadczenia pamiętam, że przed startami w Pucharze Świata czy na Mistrzostwach Świata, jak byłem, był całkowity zakaz kontaktowania się ze mną. I to ja sam narzucałem taki, że mówiłem rodzinie i bliskim, że okej, jeżeli będę chciał porozmawiać, to ja do was zadzwonię. Jeżeli ja będę tego potrzebował, to ja się z wami skontaktuję. Dajcie mi spokój, ja muszę oczyścić głowę. I w życiu codziennym też to do dzisiaj stosuję. I polecam wszystkim, że czasami trzeba się odciąć, ułożyć sobie wszystko w głowie po swojemu, na spokojnie, a nie na hura, bo jeżeli nie ma tego spokoju w głowie, no to nie zapanujemy nad ciałem. Na sport polega na panowaniu nad ciałem.
No właśnie, moje kolejne pytanie to jak wyłączyć umysł, ale to prowadzi, to co powiedziałeś przed chwilą, prowadzi do wyłączenia, bo jeśli rzeczywiście już jesteś spokojny na tyle, że nie masz w głowie tego prania, choroby kogoś bliskiego i tak dalej i są osoby, które się tym zajmują, to ty w tym momencie możesz się poświęcić tej jednej kwestii, jak start na przykład.
Tak.
I rzeczywiście wtedy dochodzi do takiego wyłączenia? Czy możesz nam powiedzieć, jak się wyłącza?
znam taka anegdotka. Kiedyś byliśmy na zawodach. To nie był jakiś mistrzostwa, to był po prostu chyba jakiś zwykły meeting. I poszedłem na rozgrzewkę, zostawiłem w torbie wodę. I musiałem się po nią wrócić. Już byłem w trakcie rozgrzewki, no to wiadomo, nie zawsze miałem słuchawki na uszach czy coś. No i byłem bez słuchawek wtedy. To mi mój kolega opowiadał, że on mi zadał pytanie. Ja podszedłem do tej torby, gdzie wszyscy siedzieli, bo w lekkiej atletyce tak się przyjęło, że po prostu ekipy siedzą na trybunach i tam się te rzeczy zostawia, jeżeli to nie są mistrzostwa, tylko jakiś meeting, że nie ma schowka. No i tam siedzieli cała nasza ekipa. Ja podszedłem, ktoś coś podobno do mnie powiedział. Nawet nie zarejestrowałem tego, że ktoś coś do mnie mówił. Po prostu wziąłem to wodę i poszedłem. Po prostu na zadaniu. Ja mam teraz zadanie, ja jestem na rozgrzewce, ja się mam rozgrzać, nic innego mnie więcej nie obchodzi, jestem po prostu wyłączony. Nie mam mnie w tym świecie, nie mam mnie w świecie codziennym, tylko jestem tu, jestem na stadionie w tym momencie. Tylko to jest w tym momencie ważne. Ten stadion jest mój, tylko mój. Inni się nie liczą w tym momencie. Ja walczę ze sobą, walczę z tym czasem, tak jak mówię, już w pewnym momencie byłem na tym etapie, że właśnie ten czas, tylko czas, nic więcej. Podgrzewałem kolegów czasami jeszcze jakimiś tam tekścikami, bo to środowisko sprintu w tamtych czasach było dość specyficzne i dość śmieszne. Dużo jajcarzy było w tamtych czasach, więc dobrze się też bawiliśmy wspólnie na zawodach. Nie było takiego wyścigu szczurów, że za wszelką cenę muszę wygrać. Wiadomo, Mistrzostwa Polski troszeczkę innymi prawami się rządzą, ale na takich meetingach no, to my stworzyliśmy taką przyjacielską paczkę. chłopakami do dzisiaj mam kontakt tak naprawdę. Tam rozmawiamy czasami, ostatnio nawet mój kolega ze sztafety, z którym zdobywałem medale Mistrzostw Polski, się żenił, więc też wszyscy razem w końcu po kilku latach spotkaliśmy, bo wiadomo, ten COVID i tak dalej, nie było jak się spotykać, ale tak zjeżdżali się chłopaki po Polsce, więc w końcu pełna ekipa mogła się spotkać. To też jest takie fajne, że ten sport buduje takie społeczności, można powiedzieć, które też pomagają radzić sobie z tymi problemami, które się pojawiają w sporcie, ponieważ te osoby nas rozumieją. One doskonale wiedzą, przez co my przechodzimy. No, rodzina, czy partner, czy partnerka nie pomoże w tym, jeżeli w tym nie siedzi. No, nie ma szans na to, żeby to zrozumieć. I nigdy nie zrozumie. Nawet u sportowca, który zakończył karierę sportową, osoba, która nie trenowała na takim poziomie, nie zrozumie go. Niestety, ale mam taką teorię, muszę ją potwierdzić bądź obalić, że w wielu przypadkach u sportowców na wysokim poziomie, ale niespełnionych, pojawia się zespół stresu półrazowego. To jest też, to się pojawia. On się nie objawia tak jak u wojskowych, wiadomo, ale wracają te obrazy z zawodów, te przegrane, te porażki. To jest nieprzepracowane. To właśnie ta ambicja nieprzepracowana u tych sportowców się pojawia, która też dużo złego w takim życiu codziennym później potrafi zrobić, bo człowiek niespełniony jest sfrustrowany. Jeżeli jest sfrustrowany, to jest agresywny. Jeżeli jest agresywny, nie mówimy o agresji jakiejś fizycznej, czy coś, ale też autoagresja, czy agresja słowna, to też są takie rzeczy, które wychodzą poprzez frustrację. Ta frustracja jest i nie została nigdy zniwelowana. Ona gdzieś tam w środku siedzi i z tym też trzeba walczyć samemu. Przede wszystkim.
Ten sport bardzo dużo życia zabiera. Osoby po 30 dopiero zaczynają sobie powoli układać życie, dopiero zaczynają harmonizować te sfery życia. Czasami wcześniej, czasami później. Różnie te losy się układają. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy w takiej fazie treningów, weszłam, też jesteśmy w to środowisko, a przecież nie trenowałam nigdy w taki sposób, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić po wielu rozmowach ze sportowcami, że tak naprawdę nie ma życia takiego prywatnego. Mało jest tego.
Nie ma. Sportowiec nie ma życia prywatnego. Znaczy, ma życie prywatne, ale...
Na wyrywki.
Tak, tak. Jak przyjedzie do domu na chwilę. Sportowiec taki na tym poziomie mistrzowskim, to on spędza 250-270 dni poza domem, na jednostkach, na obozach. Nie ma go po prostu. Czy na klimacie siedzi, czy gdzieś po prostu na obozie, na zgrupowaniach.
Więc jak masz szczęście do osoby, która to rozumie jest wyrozumiała.
Akceptuję przede wszystkim akceptacja i nieczęsto to się zdarza, że tak jest. Zacząłem zauważać, że w dzisiejszych czasach, gdzie te sposoby komunikacji są na tyle rozległe i rozbudowane, że daje się to pogodzić. Chociażby przykład Gosi Hołub-Kowalik, naszej podwójnej medalistki olimpijskiej. Ona jest, wyobraźcie sobie, ona jest 4 lata po ślubie, gdzie jej nie ma praktycznie w domu, tak? Męża ma, Kuba, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Jej mąż jest wspaniałym człowiekiem, rozumie to, wspiera ją w tym. No wie, że to jest jej czas, tak, na spełnianie się.
Że to się skończy.
To się skończy prędzej czy później i wtedy będzie czas na rodzinę taką pełną, tak? I to jest...
Że będzie inaczej.
Będzie inaczej, tak. Ale to wsparcie, jakie Gosia od Kuby otrzymuje, jest dla mnie po prostu... stawiamy na świeczniku, patrzcie ludzie na nich. Tak powinno to wyglądać. Ale w większości przypadków jest tak, że nie rozumieją rodziny tego. Szczególnie u młodych zawodników, gdzie rodzina dużo psuje też teksty typu to nie hotel, przyjechał panicz. Tutaj spotykam się, słyszę tak od zawodników, że słyszę takie teksty, że nie ma tego wsparcia do końca. Są wymagania od takich zawodników.
Żeby to przychodziło od tak,
tak,
bo jesteś super.
Jesteś fajny, udało ci się raz, dlaczego nie kolejny raz? I tego nie ma. O Jezu, przypomniała mi się, jak mama kiedyś do mnie... przyjechał kolega zabrać medale moje, bo tam na wystawę jechały. No, pyta się mnie, gdzie wychodzę. Mówię, no oddać moje medale z Mistrzostw Polski, bo tam zabieram do mnie. To Mistrzu Polski przy okazji śmieci wyrzuć. To jest normalne.
Cudowne.
Cudowne. Więc ja na szczęście miałem to wsparcie rodziny. Rozumieli to. I też miałem duże wsparcie właśnie po tym, jak to się zakończyło. W sposób nieodpowiedni, ale...
Wyszedłeś.
Wyszedłem.
Wyszedłeś z tego na prostą i nie wiem, nie znałam cię wcześniej, przed wypadkiem, ale...
Poznałeś mnie chwilę po wypadku w sumie.
Tak, taki chłopiec o kulach tu przyszedł do studia. Pamiętam ten moment. Byłeś po jakiejś kolejnej operacji.
Tak. Po kolejnej operacji byłem i...
Słabiutkim jeszcze głosem mówiłeś,
tak.
Bo byłeś...
No ja nie miałem siły wtedy, ja byłem 20 kilo schudłem wtedy, więc było... No, ojeju, ale to dawno było.
Ale biła z ciebie moc i wtedy. Także tak. ta moc i ta siła w tobie jest. Fajnie, że przekazujesz ją dalej. Super, że się nią dzielisz z innymi osobami, bo twoje doświadczenie i twoja wiedza są naprawdę ogromne i mogą być bardzo, bardzo wspierające. O psychologii sportu, o bogach sportu, o różnych aspektach związanych z głową, z jej rolą w sporcie będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Mogą Państwo komentować. Licencja na Życie na Facebooku. Zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Sportowców proszę o dzielenie się swoimi doświadczeniami, jak sobie radzą ze stresem, jak rozumieją psychologię sportu, czy takie psychologiczne podejście przydaje im się do uprawiania ich dyscypliny sportu, czy korzystają z pomocy psychologów, czy to już się staje modne. Zachęcamy do pisania, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, a my o tym będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie z Rafałem Koszykiem, racjonalnym psychologiem, bo nie wspomniałam, że przecież tak przedstawiasz się w internecie i prowadzisz fanpage,
tak,
gdzie przybliżasz takie zagadnienia psychologiczne.
Bardziej po ludzku.
Bardziej racjonalnie.
Bardziej racjonalnie po ludzku, tak. Zapraszam na kolejną godzinę.
Do usłyszenia.